Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału od 22 wersetu. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie Pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego do świątyni, a gdy jego rodzice wnosili dziecię Jezus by wypełnić przepisy zakonu co do niego. On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz swojego sługę, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twojego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby ujawnione myśli wielu serc zostały, także Twoją duszę miecz przeniknie. Tu mamy takie, troszkę odniosę się do Starego Testamentu w związku z tym, co do ofiarowania pierworodnych. To było jak gdyby takie przypomnienie czasu, kiedy w Egipcie pierworodni zostali ocaleni. I w takiej idei mojżeszowej, według prawa mojżeszowego, każdy pierworodny należał do Pana. I składanie tych ofiar jak gdyby było wykupieniem. Ci pierworodni do Pana to było pokolenie Lewiego, które było pokoleniem kapłańskim. I składanie tych ofiar to było wykupywaniem tych dzieci według prawa mojżeszowego. A że Maria i ja i Józef byli biednymi, więc nie mogli składać jakichś dużych ofiar, typu tam woły i tak dalej, ofiarowali parę gołębi, parę synogarlic. I tutaj mamy według prawa mojżeszowego coś, co możemy powiedzieć, że kiedy Jezus w drodze do Emaus tłumaczył uczniom, jak i co o nim pisał Stary Testament, to można powiedzieć, że są tu dwa symbole. Ponieważ podczas takiego składania ofiary, czy to była Maria, czy jakakolwiek Izraelitka, kładła ręce na obu gołębiach i pierwszemu gołębiu, znaczy jeden gołąb szedł na spalenie jako ofiara całopalna, a drugiemu łamano kark. Myślę, że w dzisiejszych czasach to byłoby trochę trudniejsze, dlatego że fundacje, że tak powiem, zwierzęce na to by tego by nie przekroczyło. Tak, byłoby mnóstwo spraw. Ale w tamtych czasach tak było. Zresztą, jak dobrze pamiętamy, to na samym początku, już na samym początku przelanie krwi było bardzo istotną rzeczą, ponieważ Abel ofiarował przez właśnie zabicie zwierzęcia. Natomiast Kain ofiarował płody i ta ofiara, która miała przelaną krew, była przyjęta. Możemy tutaj wyróżnić takie dwa symbole dla nas. To spalenie to jest jakby symbol dla nas. Ja się teraz odniosę do listu do Rzymian. Mamy tam taki fragment, który odnosi się do nas. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Mamy zawsze lub wielokrotnie zestawienie. To jest to zestawienie Bożego życia i tego życia, które się Bogu nie podoba. Ale nie upodabniajcie się do tego świata. I to, co jest ważne dalej. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić to, co jest wolą Bożą, to, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mamy tutaj proces ofiary całopalnej jako przemiana umysłu, jako zmiana na Boży sposób. Jeśli chodzi o tego drugiego gołębia, któremu łamano kark, to był to ten symbol, którego doskonale znamy, martwi dla grzechu, czyli mamy być ukrzyżowani dla grzechu. Ja podam taki przykład, może go już kiedyś podobałem, jak takie wyrażenie bardzo zrozumiałe, co znaczy być martwym dla grzechu. Była pewna rodzina wierząca, gdzie żona i dziecko chodziło na nabożeństwo, natomiast mąż był człowiekiem, który nadużywał alkoholu, przeklinał i wiele rzeczy robił, które nie są Bożymi rzeczami. Kiedy żona udawała się na nabożeństwo, on zawsze wyrażał się negatywnie, szydził, drwił i tak dalej. No i właśnie przyszedł taki czas, kiedy żona udawała się, cichutko się wymykała z dzieckiem, szła na nabożeństwo, tam uwielbienie, chwała, Boża atmosfera, super samopoczucie. Natomiast on zostawał w domu, palił cygaro, pił alkohol, oglądał telewizję. I kiedy wróciła do domu cichutko i tak się spodziewała wyzwisk, tak się spodziewała szyderki, kiedy wraca do domu, słyszy ciszę. Nie słychać. Widać jeszcze palącego się cygara, ale jest cisza. Wchodzi do pokoju, mąż dostał zawału. Był martwy. Już nie mógł czynić grzechu. To jest taki żart obrazkowy, mówiący o tym, że takie porównanie dla nas, że martwy chrześcijanin dla grzechu to jest właśnie taki, który już nie jest w stanie tego robić. To jest stan naszej natury. I sam się nieraz na tym łapę. Przyglądam się sam sobie. I myślę, że każdy z nas może się przyglądnąć sam sobie. Czy to jest stan natury? Czy to jest coś takiego, że łapę się na tym, że wiele rzeczy nie są stanem tej natury, bo ja nie palę. No więc jak mi zaproponują, to nie zapalę, bo nie palę. Możecie mnie katować, nie lubię tego. Ja po prostu tego nie lubię. Wiele dzieci, młodych dzieci wierzących udawało się na dyskoteki po raz pierwszy, bo oni chcą zobaczyć, jak wygląda dyskoteka. Ale kiedy wrócili z tej dyskoteki, to stwierdzali, że to nie jest ich, to nie jest ich bajka, to nie ten świat. Oni są w innym świecie. Oni mają inne upodobania i porzucali to. Również z tego samego listu do Rzymian z 12 rozdziału popatrzymy na taką przemianę umysłu. Mamy od 9 wersetu 12 rozdział fragmenty, które mówią o takiej przemianie umysłu. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złym, trzymajcie się dobrego. Miłość braterska, braterską jedni i drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwej, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi. Płaczcie z płaczącymi. Może tu taki właśnie mały fragment. Pastor kiedyś ze Skawiny, Piotrek, teraz jest w Warszawie, chyba na szkole naszej chrześcijańskiej. I on opowiadał takie zdarzenie, że umarł jakiś brat, Chrystusie Panu. On tam się udał, przyszedł, usiadł i tak godzinę siedzieli, milczeli wszyscy. Potem wstał i wyszedł. I oni byli tacy mu wdzięczni, że w tej w tym żalu po tym człowieku, który umarł, on był, on nim współczuł, on nim towarzyszył. Tylko to był taki właśnie fragment płaczcie z płaczącym. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się to, co jest dobre w oczach wszystkich. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie twój nieprzyjaciel, to go napal. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężyć. Mamy tutaj osobowość Symeona. Człowieka, któremu Bóg obiecał, tam jest napisane objawił, ale gdybyśmy to z greckiego tłumaczyli, to mamy dosłownie powiedziane coś takiego jak odpowiedział. Bóg mu odpowiedział, albo przekonał go w odpowiedzi, że nie ujrzy, dopóki nie zobaczy światłość, dopóki nie zobaczy Mesjasza. I można powiedzieć, że ta osobowość tego człowieka jest dla nas wzorem. Nieraz tak się zastanawiam, ponieważ ja pamiętam czasy poprzednie, nie znaczy one, że teraz nie są, są takie same, nic się nie zmieniło. Ale to słowo, kiedy to życie z Bogiem w społecznym zrozumieniu, w dużym zrozumieniu, polegało na tym, że Duch przemawiał codziennie. Że człowiek codziennie miał jak gdyby nowe rzeczy. Był tak głęboko. Dzisiejszy świat pracy, świat zaangażowania odciąga troszkę człowieka. Tylko ja pamiętam taki czas, kiedy człowiek sam pracuje, ma inaczej. Kiedy pracuje w społeczeństwie, szczególnie z ludźmi tacy, jacy dzisiaj są w pracy, czy korporacji, to jest to niesamowite zaangażowanie, które nas odciąga od tego. Ja pamiętam, jak będąc tym pomocnikiem murarzy, to wnosiłem te wiadra, uwielbiałem, chwaliłem, biegałem po tych schodach. I to było właśnie to. Dzisiaj trzeba walczyć o takie coś. Każdego dnia trzeba walczyć, aby to tak się działo. I Symeon był tym człowiekiem. I tutaj zauważmy, że to już był człowiek w wieku już takim lat 70, może 80, ale to już był starszy człowiek. I on ciągle żył z Bogiem, niesamowicie tak bezpośrednio, zaangażowany. On oczekiwał pociągu Izraela, a Duch Święty był nad nim. I ten Duch Święty go przekonał, że nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Chrystusa Pana. I kiedy przyszedł z natchnienia Ducha do świątyni, zobaczył Jezusa. Zobaczył to, na co czekał, to, czego oczekiwał. To jest jak gdyby dla nas ważne, abyśmy codziennie oczekiwali, codziennie pytali i szukali odpowiedzi. I wtedy odpowiedź przychodzi. Wtedy odpowiedź jest w stanie, aby się nas dotknąć. I tutaj mamy niesamowitą rzecz. Jest taki fajny fragment. Teraz puszczasz sługę swojego, Panie, według słowa swojego w pokoju. Mamy odnośnik do 1 Mojżeszowej 46-30 i tam jest napisany fragment, który mówi o Jakubie, który mówi, że teraz już mogę umrzeć, ponieważ jestem przekonany, że Józef, chodziło o Józefa, który został sprzedany do niewoli. Przekonał się, że Józef żyje, że może spokojnie odejść, ponieważ to, co było bolączką jego życia, co spędzało mu sen z powiek, gdzieś już teraz może odejść. I można powiedzieć, że Symeon przyjął zwycięstwo nad śmiercią. To jest niesamowite, kiedy widzisz Jezusa, kiedy spotykasz się z Jezusem i to, co czasami jest dla ciebie trudne, masz obawy przed tym, to Jezus może ci to zabrać. I tu mamy taki dowód na to, który mówi o tym, że Symeon zobaczył i odpowiedział: teraz mogę w spokoju, tam jest dosłownie użyte w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie. Mimo, że Symeon był starotestamentową osobą, to o ile zbawiony my w Nowym Testamencie mamy tą możliwość, dostęp do tej rzeczy. On oczekiwał czegoś takiego jak, mamy tam takie słowo w greckim, w Grece, parakletos. I kiedy bliżej przyjrzymy się temu słowu, to okaże się, że to słowo dotyczy kogoś obok, kogoś przy nas. Jedną z pieśni śpiewaliśmy tutaj, ten, który jest przy nas, ten, który nam towarzyszy, ten, który nas wspiera, ten, to jest jak pocieszyciel, to jest tak jak adwokat, który broni nas w każdej sprawie, który jest dla nas tą pociechą. Przeczytam z 40 rozdział od 1 do 12 z Księgi Izajasza. Boże Słowo pociechą dla ludu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie do mnie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi: zwiastuj. I rzekłem: co mam zwiastować? To wszystko. To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa uschła, kwiat wiednie, a gdy wiatr Pana powieje niani, zaprawdę powiadam, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat wiednie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I ja ciągle odwołuję się do tej jednej rzeczy, do tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Do tego fragmentu, kiedy jest napisane, że w naszych sercach, jeśli słowo Boga trwa, jeśli ono tam żyje, to to słowo, jak mówi pierwszy psalm, może sobie ten pierwszy psalm, ponieważ jest coś niesamowitego w tym pierwszym psalmie. On jak gdyby pokazuje nam od drugiego wersetu z pierwszego psalmu: lecz ma upodobanie w zakonie Pana i jego zakon rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wyjdź na górę wysoką. Zwiastowanie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos. Zwiastowanie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś się, nie bój się. Mów do miast judzkich: oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Pan przychodzi. W mocy jego ramię włada. Oto ci, których sobie zrobił, są z nim. A ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbiera jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. To są słowa nadziei dla nas, które są tym, czym jest nasz adwokat, czym jest nasz pocieszyciel, czym jest nasz ten, który nas wspiera. Odniosę się teraz do innego wersetu, do Mateusza. I to jest jak gdyby już ten czas, kiedy nasz Pan zaczyna zwiastować. To jest od 12, to jest Mateusz 4, rozdział 12-22. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuścił Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum. nad morzem, na pograniczu krainy Zabulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: Ziemia Zabulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi zamorskiej za Jordanię, Galilea Poga. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze i byli bowiem rybakami. Rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobią z was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź ojca swego i poszli za nim. Mamy tutaj, możemy prześledzić słowa, jak również popatrzeć na nas samych i jak również popatrzeć na to, co jest wokół nas. Dlatego, że po pierwsze, Jezus nie zwiastował tego ludziom bogatym. Zwiastował to rybakom. Jak gdyby to jest jak gdyby takie odniesienie do tego, co mieli robić. Że mieli być rybakami ludzi. Jeżeli ktoś się zna na łowieniu, to na pewno są to rybacy. Oni wypływali łodzią na jezioro. Chodzi o to, że my również jesteśmy niemalże na jeziorze. Mamy wokół siebie ludzi. Mamy wokół mnóstwo ludzi. I co do nas jak gdyby należy? To jest ta powinność, że rybacy nie widzieli tego, co jest pod spodem. Oni nie widzieli tego, co jest w głębinie. A jednak zarzucali sieć. I my również potrzebujemy patrzeć na zewnątrz. Również potrzebujemy, aby widzieć te możliwości, jakie są. Aby tak jak ryba, który siedzi przy wędce, on patrząc na spławik może widzieć, co się dzieje pod powierzchnią. My potrzebujemy tego spojrzenia. Drugą taką rzecz, która tu jest, to jest zarzucanie sieci. To jest to, co do nas należy. Żeby stać na takiej łódce i umieć zarzucić sieć, to trzeba mieć dobrą równowagę. To jest takie odniesienie do nas, że my potrzebujemy mieć tą równowagę. Potrzebujemy mieć to poznanie, które bierzemy ze Słowa Bożego, że jak się mocno wychylimy, możemy wypaść z łodzi. Kiedy ja mówię tak o Ewangelii, ja mówię tak o ewangelizowaniu, ponieważ odnoszę się do na przykład pewnej grupy, która na przykład stoi, odnoszę się do innej grupy, która rozdaje traktaty, do innej grupy, czy podobnych grup, które mówią słowo, ale ja myślę, że jednym z ważnych takich punktów ewangelizacji to jest również rozpoznawać potrzeby wokół nas. Nie jesteśmy dużym zborem, nie jesteśmy dużą grupą, nie jesteśmy w stanie mieć psychologów, dużych finansów i tak dalej, ale co możemy, to możemy robić. Ponieważ jeżeli przychodzą nowi ludzie, to tak to bywa. Świadkowie, przepraszam, że tak powiem, mają wiele książek mówiących o wielu problemach. To jest fajne. W porządku, zachęcają, ludzie przychodzą, ale tam trzeba psychologów. Tam trzeba tym ludziom wyjaśnić wiele ich poprzednich rzeczy, które są, aby mogli zrozumieć samych siebie. My możemy to otrzymać przez Ducha ich rzeczy, które są w nich samych, aby im wyjaśnić. Duch to objawia. Ale chodzi o to, że kiedy zarzucamy te sieci, to musimy twardo stać, aby nie dać się wciągnąć, aby nie wypaść z tej łodzi, aby ci, z którymi rozmawiamy, a ci, którzy rozmawiają, to wiedzą, jak to było. To ma taki problem, ma taki problem, wszystkich chcielibyśmy załatwić. Ja pamiętam, jak chodziłem do zakładu karnego i pojawił się i dostawałem takie długie listy. To cała lista, to, drugi to. Trzeci to. I pamiętam, że jednemu przyniosłem herbatę, ale nie herbatę taką zwykłą, tylko herbatę cytrynową. Ja chciałem dobrze, A on się wściekł, bo herbata ta była środkiem płatniczym, natomiast po co komu herbata cytrynowa? Tu chodzi o herbatę, która działa, jest rzeczą jak narkotyk w tym wypadku. Więc my potrzebujemy w czasie rozmowy również, tak najlepiej to jest przez uczynek. Idzie starsza pani, pomóc komuś przynieść, jak kiedyś było węgiel, drewno, jakaś inna pomoc. Potrzebujemy to rozróżnić, dlatego że tak naprawdę prawdziwa ewangelizacja robiona w uczynku po dłuższym czasie przynosi dopiero owoce, stałe owoce. Udzielimy człowiekowi jakiegoś dobrego słowa, to jest tylko na chwilę, ale jeśli komuś się umie pomóc, jesteśmy jakby w Królestwie Niebieskim, w tym znaczeniu, że możemy wiele stracić, ale to, co zrobimy, to nieraz sypiemy mu na głowę ten żar, bo może myśmy coś stracili, ale on potrzebował, aby się napić. Kupiliśmy mu to, a potem nas oszukał, czy coś innego, ale to zrobiliśmy coś, co w nim zaczyna go to boleć. Później jak gdyby jest takie źródło, które powoduje to, że on chciałby się odwdzięczyć. Choć nie może, ale czuje, że źle zrobił. I to jest jak gdyby mały taki zapalnik, który później po latach, jest wiele świadectw tych, którzy w ustroju byli ewangelizowani, dawano jeść, pomagano i tak dalej. Oni odchodzili, a Jezus, któryś powrócił, to każdy z nich mówił to, że czuł się tak niedobrze z tym, że oszukali jednak. To wszystko daje owoce. Naprawianie sieci to jest jakby ciągły proces. Naprawianie sieci to jest coś takiego, co potrzebujemy sami. W tej pracy między sobą dochodzi do różnych zranień, potrzebujemy przebaczać. Mówią, jest taki fajny werset, który mówi, że niech złość czy gniew, nad którym niech słońce nie zachodzi. Okazuje się, że człowiek, kiedy idzie spać, to jego organizm zaczyna jak gdyby pracować na następny dzień. Że moment, początek snu, to już jest ten proces, kiedy mózg jak gdyby rozprawia się z tym, co było wcześniej i przygotowuje się na następny dzień. Jeżeli jest tam jakieś nieprzebaczenie, jakiś gniew, to jest problem. To taki mózg ma problem. On potrzebuje spokoju, przejść do następnego czasu, poukładać to wszystko. Więc to jest tak jak naprawienie sieci, abyśmy między sobą mieli dobre relacje, między sobą. Nie było niepotrzebnych takich tamto. Potrzebujemy tego przebaczenia, abyśmy sobie nawzajem mogli odpuszczać. Zostawili i poszli. Tak zareagowali na Jezusa. Zostawili to, co mieli i poszli. Zaufali. Ja myślę, że oni już słyszeli co nieco o Jezusie. Myśmy byli dotknięci. Usłyszeliśmy informacje, byliśmy dotknięci i zostawiliśmy to na skutek przekonania, na skutek tej emocji Bożej w nas, że Bóg nas pierwszy ukochał i odpowiedzieliśmy za to pójście. I to ciągle potrzebujemy, aby te emocje naszego początku były ciągle pełne tej świeżości. Aby ciągle te emocje początkowe były w nas jak to młode wino w Kanie Galilejskiej. Aby je zachować do końca. Bo kiedy zwiastujemy Ewangelię, nie możemy zwiastować... Pamiętam starszego pastora, miał dobrze ponad 70. I on był rozgoryczony całym życiem, które on ufał, wiele rzeczy nie wychodziło, wiele rzeczy się nie sprawdzało, wiele rzeczy było trudne. I jemu było trudniej być takim wdzięcznym, takim. Ile on, to jest proces, kiedy musimy pamiętać, na każdym kroku trzeba to wybaczenie mieć względem okoliczności, bo my możemy winić Boga o wiele rzeczy, ale większość rzeczy to jest to, co myśmy tam gdzieś nagromadzili, które ciągle przeszkadzają w tej Bożej realizacji w nas samych. My potrzebujemy mieć tą pasję i tą pasję przelewać. Jeżeli pojawia się ktoś, kto jest na przykład fanatykiem jakiejś rzeczy, bym powiedział, może nie fanatykiem, ale pasjonatem, pasjonatem, niesamowitym pasjonatem, to on jest w stanie nas zarazić tym. I my potrzebujemy mieć to we własnych sercach, tą pasję, aby móc głosić, aby móc zwiastować, aby ludzie byli przekonywani, że to jest coś niesamowitego. To łowienie ludzi, wydobywanie ludzi, aby to było dla nich czymś niesamowitym, bo to powoduje, że oni się otwierają, że oni mogą widzieć tą miłość Bożą. Ostatnio Ewa była w Dębicy i przesłała nam, zborowi, słowo, które tam zostało do naszego zboru skierowane. Słowo dla zboru w Krzeszowicach. Pan kocha i otacza swym ramieniem ten zbór. To mi wysłał. My mało mamy takich rzeczy, że inni przyjeżdżają, stają i właśnie mamy słowo do zboru. To słowo jest od Pana. Możemy się czuć pocieszeni, zachęceni. I otacza swym mocnym ramieniem ten zbór. Tą małą gromadkę. Cieszy się z każdego syna i córki w tym zborze. Widzi ich i strzeże. Bądźmy zachęceni tym słowem. Amen. Amen.